Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałyga, a z nami zachodniopomorski poseł Michał Jach. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, jeszcze poseł.
Jeszcze poseł, jak to się stało, że zdobył pan w tych wyborach więcej głosów niż w tych wyborach w 2019 roku, a mimo wszystko nie dostał się pan do Sejmu?
Panie redaktorze, jeśli pan pozwoli, jak mam okazję, to najpierw chciałem bardzo serdecznie, gorąco podziękować nie tylko tych, przede wszystkim tym mieszkańcom zachodniopomorskiego, a przede wszystkim Stargardu, którzy na mnie oddali swoje głosy, również tym, którzy oddawali głosy na moją partię, ale również wszystkim tym, którzy mnie wspierali, nawet jeżeli mieli inne poglądy, wspierali za to, że no, dodawali mi ducha, za to, że chciało im się poprzeć mnie i Prawo i Sprawiedliwość. No, dziękuję. No, państwu naprawdę jestem wdzięczny. Wynik jakby nie jest tuzinkowy, ale no zabrakło. No tak w życiu bywa, że czasem człowiek wygrywa, czasem przegrywa. Tu mi się nie udało. No szkoda, szkoda. Również żałuję podwójnie jakby z tego powodu, że nasze miasto, Stargard, powinno mieć posła.
A to za chwilę sobie o tym porozmawiamy. Na pana głos oddało 12 480 osób. To więcej niż w wyborach w 2019 roku. Tak samo jak w 2019 roku Prawo i Sprawiedliwość będzie miało 4 mandaty. Są 2 nowe nazwiska, które do tej pory w Sejmie nie były. To Zbigniew Bogucki, obecny wojewoda zachodniopomorski, a także Dariusz Matecki, który także w Sejmie nie był, też zrobił dobry wynik. Czy można powiedzieć, że te 2 nazwiska, które pojawiły się nagle na liście, trochę zabrały, przepraszam, mówię w cudzysłowie, starym posłom, czyli panu, a także Leszkowi Dobrzyńskiemu, bo zarówno pan, jak i Leszek Dobrzyński nie dostali się do Sejmu?
No, panie redaktorze, no tak bywa, że no, przychodzą inni, no oczywiście, że zabrali pewnie tam każdemu z nas posłów, bo to przecież jest ten elektorat głosuje na przykład na Zbyszka Boguckiego, kolegę ze Stargardu, też na niego głosowali. Wszyscy zresztą posłowie w Stargardzie dostali głosy. Ja również w Szczecinie, tam gdzie wszyscy pozostali posłowie mieszkają. No ja też tam dostawałem głosy. No, tak to jest, że ktoś, kto intensywnie pracuje, no wygrywa. Czasami pomaga mu, no nie wiem, częsta obecność w mediach, tych najbardziej oglądanych, no ja pewnie za mało jeszcze włożyłem w to, no i skończyło się tak, jak się skończyło.
W takim razie.
No, ja miałem niewątpliwie, że tak powiem, dyskomfort, bo przecież od wybuchu wojny na Ukrainie to jako przewodniczący Komisji Obrony Narodowej byłem wyjątkowo rzadko w naszym regionie. To, co zawsze sobie chwaliłem, że bardzo dużą ilość spotkań miałem, to moi koledzy mieli zdecydowanie więcej. Mnie bywało, że 3 tygodnie nie było mnie w okręgu, bo delegacje zagraniczne, bo wyjazdy gdzieś na różne spotkania. Zewnętrzna okoliczność ograniczała. Te sprawy, które my bardzo dużo zawsze, my posłowie z Prawa i Sprawiedliwości, bardzo dużo spotkań mamy, zdecydowanie więcej niż inni.
To w pana przypadku, jeżeli chodzi o region, a co się stało z Prawem i Sprawiedliwością, że jednak więcej głosów oddało, jednak więcej wyborców zagłosowało na Koalicję Obywatelską? Sojuszników i Trzecią Drogę.
Mobilizacja niewyobrażalna i opozycja zmobilizowała dużo więcej swoich, czy opozycja, czy w ogóle, no kampania zmobilizowała przede wszystkim wyborców opozycji. No i osiągnęliśmy niezwykłą frekwencję, 72%. W Wolnej Polsce jeszcze czegoś takiego nie było, nawet zbliżonego do tego wyniku nie było. To oznaka dobrze funkcjonującej demokracji, co jakby zaprzecza tym wszystkim oskarżeniom opozycji z czasów przedwyborczych. A z drugiej strony, przede wszystkim udało się im zmobilizować. Na naszych poszło za mało i pomimo tego, że uzyskaliśmy wynik taki sam jak 4 lata temu, no to jednak ogólnie procentowo jest zdecydowanie gorzej.
A jakieś błędy kampanijne, błędy sztabowców?
No, panie redaktorze, no to w tej chwili wiem, bo nawet jadąc tutaj słuchałem radia i mówią, że pracują nad tym specjaliści, bo to jest no nie, zapewne fenomen będzie to w politologii, gdzie partia, która czy koalicja, która w czasie swojego w swojej jednej kadencji, bo drugiej tej ostatniej zetknęła się no z 4, a właściwie, no, a przynajmniej z 3 gigantycznymi, że tak powiem, no,
problemami
gigantycznymi światowymi. Tak. No i oczywiście kryzys energetyczny, a jeszcze i no, też kryzys, tej inflacja wielka, ogólnoświatowa. To jeden, i to naprawdę Polska przebrnęła bardzo dobrze, a mimo to przegrywa i to w sposób dosyć spektakularny. No, na pewno popełniono błędy. No, nie myślę, że w czasie kampanii, bo w czasie kampanii to już jest za późno, żeby zmienić całkowicie, czy zmienić diametralnie wizerunek, ale to trzeba było jednak nad tym popracować wcześniej. Myślę, no, popełniono takie błędy, no, które zaskutkowały tym wynikiem.
Jedno słowo powtarza się to wśród tych wyborców, którzy ruszyli do urn po południu, wieczorem, to słowo, że Prawo i Sprawiedliwość jest taką partią paździerzową, trochę obciachową. Pan się z tym zgadza?
Panie redaktorze, no, jeżeli zdolność do pokonania epidemii niespotykanej w nowoczesnej Polsce, jeżeli zdolność do pokonania inflacji ogólnoświatowej, bo to inflacja nie ogarniała jednego państwa, tylko ogólnoświatowa właściwie bez zwiększenia bezrobocia. Jeżeli zdolność do wsparcia takiego Ukrainy, że bez którego już na pewno Polski, nie, przepraszam, Ukrainy nie byłoby jako suwerennego państwa tego Polskiego Ładu, który spowodował, że tego programu Polski Ład, który całkowicie zmienił wygląd, szczególnie naszych małych miejscowości, ale nie tylko, ale przede wszystkim tych mniejszych ośrodków, jest paździerzem, no to daj Boże takiego paździerzowego rządu w każdym państwie. No, elegancja Francja jest dobrze wygląda na wybiegu, natomiast tutaj trzeba ciężko pracować i mieć koncepcję, i mieć ludzi, którzy to zrealizują. No, przylgnęło do nas takie określenie, to wiem, no, ja akurat jak jestem posłem praktycznie z jedną przerwą od 2005 roku, to wielokrotnie słyszałem bardzo haniebne określenia ze strony Platformy Obywatelskiej, określenia obraźliwe, więc mnie to jakby nie zaskakuje.
Ja mam na myśli,
niczym nieuzasadnione.
Ja mam na myśli trochę inne rzeczy. Na przykład takie, że politycy Prawa i Sprawiedliwości słuchają doradców tego typu, którzy mówią, nie wrzucajcie na przykład na swoje profile społecznościowe zdjęć z zagranicznych wakacji, bo to źle wygląda, tego nasz elektorat nie kupi. Wrzućcie na przykład zdjęcia z wyprawy kajakowej po Drawie.
Panie redaktorze, no ja tego nie słyszałem. No, ja czegoś takiego nie słyszałem, więc nie mogę tego skomentować. No, nasi wyborcy są tacy sami jak każdy inni, no też lubią jeździć za granicę, lubią podróżować, więc ja nie słyszałem tego, no.
Dobrze, porozmawiajmy teraz o tym.
Ale to jeżeli ktoś tak mówi, to absolutnie ja się z tym nie zgadzam.
To porozmawiajmy teraz o tym, jak będzie wyglądało formowanie nowego rządu. Jak pan uważa, prezydent Duda powierzy to Prawu i Sprawiedliwości, czy jednak przyjdzie jakaś refleksja i postanowi przyspieszyć ten proces i powie, no dobrze, no to spróbujmy z tą koalicją.
Panie redaktorze, no w polityce no przyspieszanie to jest, no nie jest dobrym pomysłem. Jest zasadą, nie pisaną, ale zasadą, a w polityce, w Sejmie te, mówimy, takie zwyczajowo ustalone, albo z łacińska usus, że są pewne zasady, które pomimo tego, że nie są nigdzie zapisane w przepisach prawa, są przestrzegane przez kolejne władze, kolejne koalicje, kolejnych prezydentów i taką właśnie tym zwyczajem, uzusem prezydenta Rzeczpospolitej jest to, że pierwszy krok w powołaniu rządu otrzymuje partia, która uzyskała największą liczbę i to nie tylko w Polsce jest tak, jest to dosyć, jest to jakby, nie jakby, jest to naturalną rzeczą. Ale to, panie redaktorze, to jest 2 tygodnie. Proces. Panie redaktorze, 2 tygodnie, bo to jest 2 tygodnie. 2 tygodnie w porównaniu do 4 lat kadencji, to myślę, że to jest kolejne szukanie tematu zastępczego. Wiem, że opozycja o tym bardzo głośno mówi. No, jak nie ma się wielu pomysłów na państwo, no to chociaż trzeba naskoczyć i poobrażać prezydenta. No, nieładnie.
Czym się pan teraz będzie zajmował?
No, panie redaktorze, no, usiłuję sobie uporządkować życie, żeby dalej funkcjonować. No, na pewno nie rezygnuję z funkcji partyjnych. Jestem od początku, jak powstała Partia Prawo i Sprawiedliwość, jest to dla mnie jedyna siła polityczna, która rzeczywiście chce i wie, jak rozwijać, budować nowoczesną Polskę. I będę na pewno dalej działał, funkcjonował jako aktywny działacz partyjny, no a oprócz tego oczywiście życie prywatne. No, ja nawet na Facebooku nawet nie piszę o życiu prywatnym nic i uważam, że to jest moja prywatna rzecz. Na pewno jakieś rozwiązanie, mam jakieś koncepcje i jakieś tam rozwiązanie znajdę.
I tu stawiamy kropkę. Zachodniopomorski poseł, jeszcze poseł, Michał Jach był dziś moim waszym gościem. W twoim radiu dziękuję pięknie za rozmowę.
Jeszcze raz chciałem serdecznie, gorąco podziękować wszystkim moim wyborcom. Bardzo państwu serdecznie dziękuję.